w studiu Antoni Opaliński.
Dzień dobry Państwu. Było o bankach, dalej będzie o bankach. W takim razie w tygodniku w sieci Jacek i Michał Karnowscy rozmawiają z profesorem Adamem Glapińskim, prezesem Narodowego Banku Polskiego. Wywiad ma bardzo groźny tytuł: Finansowy zamach stanu. Siły polityczne, które chcą powrócić do władzy, myślą o zapewnieniu swojej dominacji już na zawsze. Ma im to umożliwić wejście Polski do strefy euro, ale bez zmiany prezesa banku centralnego nie będzie to ani łatwe, ani proste, ani szybkie, a może w ogóle nie będzie możliwe.
Krótki komentarz, dr Stanisław Kluza.
To znaczy, ja myślę, że to jest sytuacja stosunkowo odległa, więc nie doszukiwałbym się tutaj jakichś pogłębionych kwestii.
Padają też pytania o pana Marka Chrzanowskiego. Znam profesora Marka Chrzanowskiego od 3 lat. Jesteśmy z jednej uczelni, ale tam się nie spotykaliśmy. On pracuje w Katedrze Polityki Gospodarczej. Ja jestem szefem Katedry Ekonomii Politycznej i Historii Myśli Ekonomicznej.
A Marka Chrzanowskiego pan zna?
Poznałem go już, będąc prezesem Banku Ochrony Środowiska. To prawda, jestem z tej samej uczelni, ale z zupełnie innego kolegium. W czasie mojej pracy na uczelni nigdy się z nim nie spotkałem.
To tak samo jak profesor Adam Glapiński, rzadko go spotykał. Czy podtrzymuje pan swoją opinię na temat byłego szefa KNF? To jest moja opinia o człowieku. Czekam na wyrok. Cały wywiad w tygodniku w sieci. A jeśli chodzi o banki, to na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej jest też taki tutaj widoczny tytuł: Leszek Czarnecki szuka partnera. My żyjemy w takich czasach, że człowiek od razu się zastanawia, kto kogo szuka, ale chodzi oczywiście o partnera finansowego. Właściciel Getin, Nobel Banku i Idea Banku zobowiązał się do dokapitalizowania obydwu spółek. Rozgląda się za inwestorem, może być nim fundusz Private Equity. Artykuł Łukasza Wilkowicza, pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. A skoro już o bankach, to też tak o bankach nieco bardziej międzynarodowo w Rzeczpospolitej. Gdzie ta Rzeczpospolita nam zginęła? Dobrze, to za chwilę do tego dojdziemy w takim razie, co jeszcze jest o bankach, a teraz trochę o polityce. Wyborczy pojedynek na wyższe płace i PiS i PO będą walczyć o głosy Polaków, deklarując, że więcej zostawią im w portfelach. To oczywiście jest po konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z soboty oraz to po wypowiedziach liderów Platformy Obywatelskiej też z piątku i z weekendu. Wszyscy obiecują, że dadzą nam więcej pieniędzy. Proszę Państwa, to chyba dobrze, taki wielki zbiorowy polityczny Święty Mikołaj. Nowy blok Antypis, pisze Michał Kolonko. Czy powstanie przeciwwaga do Platformy w ramach opozycji? Wydarzenia ostatnich dni i tygodni na to właśnie wskazują. Ponad 2 tygodnie po przejściu Kamili Gasiuk-Pihowicz do klubu PO, dla niepoznaki nazwano go wtedy Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, co natychmiast szydercy określili jako POKO. Widać wyraźnie, że to wydarzenie zmieniło układ sił sejmowej opozycji. Jednak efekt był odwrotny od zamierzonego przed Platformę. Pomocną dłoń do Nowoczesnej wyciągnął Władysław Kosiniak-Kamysz, a przejście Jacka Protasiewicza uratował klub Nowoczesnej, czyli tak będzie antypis i będzie antypis. Tak, no i jeszcze PiS będzie przy okazji. Tak to na razie się rysuje. Sondaż wskazuje, że opozycja czeka na lidera. W rywalizacji między liderami opozycji, zgodnie z sondażem Ibilis, wygrywa szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. No proszę, jaka tutaj akcja promocyjna. Ładny artykuł Zuzanny Dąbrowskiej. A o tych bankach miało być. No właśnie, Marek Cichocki. W 2011 roku, w momencie kumulacji kryzysu finansowego strefy euro, okazało się, że Europejski Bank Centralny skupował włoskie obligacje, by zaszkodzić rządowi Berlusconiego i doprowadzić do jego wymiany. Fakt ten był wstydliwym odkryciem wobec absolutnego przekonania o neutralności ponadnarodowych instytucji unijnych, wśród których EBC był czymś w rodzaju perły w koronie. Teraz z kolei widzimy, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wchodzi w podobne niezaangażowaną rolę, ogłaszając kontrowersyjne wykładzie w sprawie Brexitu dzień przed głosowaniem w brytyjskim parlamencie, czy w kwestii praworządności tuż przed ciszą wyborczą w wyborach samorządowych w Polsce. Komentarz Marka Cichockiego, Rzeczpospolita, trzecia strona. A tutaj też w Rzeczpospolitej jest... Gdzieś mi to wszystko pouciekało. Jest na temat tego, że zakończył się COP24. Minister Michał Kurtyka, który pełnił dumną funkcję prezydenta COP24, mówi, że zakończyło się sukcesem. Rzeczywiście porozumienie zostało podpisane. Co to porozumienie zawiera, to pewnie będziemy w najbliższych dniach starali się dociec i opowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Tutaj widzę, jest wywiad z ministrem Henrykiem Kowalczykiem. Nie jesteśmy skamienieliną ani hamulcowym. To oczywiście jest wobec zarzutów, które były wobec polskiej prezydencji, że my tak naprawdę nie mamy tutaj żadnych propozycji, a Polsce zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby jak najwięcej węgla wydobywać. Węgiel kamienny tam był takim czarnym bohaterem tego szczytu, w przeciwieństwie na przykład do węgla brunatnego wydobywanego masowo przez Niemców, o którym jakoś mówiło się mniej. Jak uszczelniliśmy VAT? To prawie taki tytuł jak Hartowała się stal. Paweł Szałamacha, były minister minister finansów mówi o tym. Jednolity plik kontrolny uchwalony przez PO był bezużyteczny w kontroli, a zmiany prawa otwierały bramy dla oszustów. Otrzymywali sygnał, państwo w środku Europy jest bezbronne. To trzeba było naprawić. Artykuł byłego szefa resortu finansów też w tygodniku Do Rzeczy. Otwieram Gazetę Polską i Gazeta Polska chyba jako jedyna pamięta na pierwszej stronie, że mamy rocznicę masakry na Wybrzeżu. 17 grudnia 70 roku na Wybrzeżu wojsko i policja dokonały masakry. Policja, jaka policja? Milicja. Dokonały masakry strajkujących robotników. Zginęło 41 osób. Przeszło 1164 zostały ranne. Do dzisiaj nikt nie został ukarany za tę zbrodnię. A zdaje się, że sędziowie, którzy się przyczynili do tego, że nikt nie został ukarany, orzekają cały czas. Tutaj mamy też w Dzienniku Gazety Prawnej coś, o czym mówiliśmy w programie wschodnim i dużo w zeszłym tygodniu, mianowicie niepodległość ukraińskiej cerkwi w czasie synodu, soboru, który odbył się w Kijowie w zeszłą sobotę. Został wybrany nowy zwierzchnik ukraińskiej cerkwi, Epifaniusz, i oficjalnie już powiedziano, że Kijów odrywa się od Moskwy i to jest chyba ta historia, która dzieje się na naszych oczach, ważniejsza niż wszystkie możliwe komisje, nawet bardzo zasobne.
Przeglądem prasy Antoni Opaliński wróci o godzinie 9:00. Skorzystam z okazji, że dr Stanisław Kluza jest w naszym studiu. Krótka ocena sytuacji gospodarczej, przede wszystkim w sektorze bankowym. Czy banki polskie są w dobrej kondycji, czy w złej?
Obecnie sektor bankowy ma bardzo dobrą kondycję. Większość banków w Polsce zaliczana jest do tak zwanych prymusów w Europie. Co więcej, dobra kondycja banków przekłada się również na stabilność makroekonomiczną. Z tego punktu widzenia Polska jest bardziej potencjalnie odporna na różnego rodzaju zdarzenia kryzysowe, które mogłyby przyjść z zewnątrz Europy.
Czyli nie mamy się czego obawiać, a sytuacja gospodarcza Polski?
Ryzyko zawsze jakieś istnieje. Natomiast jeżeli chodzi o ryzyka makroekonomiczne, chyba dzisiaj największym jest narastające ryzyko presji inflacyjnej.
Narasta?
Presja inflacyjna.
No dobrze, jakoś z tym będziemy żyli. Bardzo serdecznie dziękuję panie doktorze za wizytę w Poranku Wnet. Antoni Opaliński wróci o godzinie 9:00, a dzisiaj o godzinie 11:00 rozpoczną się uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Jolanty Szczypińskiej, posłanki Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy na zakończenie tego, co powiedział o pani poseł Jarosław Kaczyński.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, 8 grudnia tego roku zmarła Jolanta Szczypińska, wiceprzewodnicząca naszego klubu przez prawie 15 lat, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, osoba zaangażowana w Solidarność, działaczka podziemia, kolporterka, osoba prześladowana, bita. Dowiedziałem się o niej po raz pierwszy, nie znając jej jeszcze jako działacz Komitetu Chalicińskiego, właśnie dlatego, że nawet jeszcze przy końcu tego okresu prześladowań przez Służbę Bezpieczeństwa ona podlegała szczególnie brutalnym prześladowaniom. Później była członkiem, działaczem Porozumienia Centrum, pełniła funkcję w Naczelnej Radzie Politycznej, była członkiem Naczelnej Rady Politycznej, była szefem organizacji Słupskiej Porozumienia Centrum, następnie przeszła do Prawa i Sprawiedliwości. Była, jak już wspominałem, posłem, była przewodniczącą Okręgu Gdyńskiego, a później Słupskiego Prawa i Sprawiedliwości. Była osobą głęboko zaangażowaną w sprawę Polski i mimo, że prawie 19 lat w ostatnim okresie swojego życia ciężko chorowała, to zaangażowanie trwało aż do ostatnich tygodni jej życia, kiedy odzyskiwała na chwilę możliwość jakiejś aktywności, to przez cały czas zajmowała się nawet z daleka przez telefon tym, co dzieje się w jej okręgu, tym, co dzieje się w sferze życia publicznego. Sądzę, że zasłużyła na dobrą, bardzo dobrą pamięć. Była piękną postacią naszego ruchu politycznego, ale także szerzej naszej całej politycznej wspólnoty, jakkolwiek dzisiaj jest ona podzielona. Wieczne odpoczywanie raczej dać, Panie, a światło i wieku ista, niechaj świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Dziękuję.
Gościem Poranka Wnet jest dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Śledził pan szczyt klimatyczny w Katowicach?
No, nie tak szczegółowo przez te dwa tygodnie, ale oczywiście starałem się interesować tym. No i co więcej, z grubsza poznałem ustalenia. No to taka swoista mapa drogowa dla tego, co stało się wcześniej w Paryżu i z oczywistych względów duży sukces Polski, że jednak udało się te blisko 200 krajów namówić do tego, żeby pod tym dokumentem się podpisały.
Tylko ta mapa drogowa, jaką drogę wyznacza? Skąd,
powiem panu tak,
za co
że
będziemy wędrować?
Oczywiście ta sprawa porozumienia klimatycznego jest także dla mnie ciągle dyskusyjna. No ale to swoista religia już obowiązująca nie tylko w Europie i na świecie. I każdy sprzeciw wobec tej religii to takie trochę dmuchanie pod wiatr. Więc wygląda na to, że z tym się trzeba pogodzić. I w tym sensie to, co się stało w Katowicach, ma bardziej ręce i nogi w porównaniu z tym, co robi Unia Europejska. Mówiąc inaczej, tak najogólniej, żeby nie wchodzić w szczegóły, bo oczywiście ta sprawa jest niezwykle skomplikowana. Mamy obniżać emisję CO2, poszczególne kraje mają to robić, ale w Katowicach zapisano, że każdy z nich będzie to robił indywidualnie w zależności od swoich możliwości gospodarczych, finansowych, to po pierwsze. Po drugie, i to jest niesłychanie ważne także z naszego punktu widzenia jako kraju na dorobku, po drugie, że brane pod uwagę będzie bilans pomiędzy emisją a pochłanianiem z punktu widzenia interesów naszego kraju, gdzie mamy ponad 30% powierzchni zajętej przez lasy. Jest to niesłychanie istotna sprawa. No i wreszcie, że będzie fundusz na poziomie ONZ-owskim, który dla wielu krajów nie mogących sobie pozwolić na ograniczenie tej emisji będzie je wspierał. Więc, natomiast polityka unijna, no jest, powiem bardzo mocno, jest zupełnie wariacka. Wyznacza limity ograniczeń emisji i zobowiązuje kraje członkowskie, niezależnie od tego, jak są zaawansowane gospodarczo, do ich wypełnienia. I mam nadzieję, że teraz ta polityka unijna dostosuje się do tej światowej.
Ale polityka unijna podpisana i realizowana przez kraje Unii Europejskiej jest faktem. Z tego faktu są rozmaite negatywne konsekwencje dla gospodarek unijnych i chyba nie ma takiej siły i nie ma szans na to, żeby z tej polityki unijnej się wycofać.
Ale mam nadzieję, że te zapisy przyjęte w Katowicach, one jednak będą wprowadzone do tego, co robi się w Unii Europejskiej, bo rzeczywiście te rygory unijne są daleko bardziej ostre, no bo Unia chce być wiodąca, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną. Tyle tylko, panie redaktorze, że rzeczywiście, no jeżeli weźmiemy te wartości już zakładając, że działalność człowieka ma duży wpływ na to, co się dzieje z klimatem, choć w tej sprawie są ciągle kontrowersje, no to fakt, że na przykład Chiny, odpowiadające za 30% emisji CO2, będą redukować swoją emisję dopiero po roku 2030, a Stany Zjednoczone właśnie z porozumienia paryskiego przed paroma miesiącami w ogóle się wypisały, odpowiadają za 15%, czyli razem dwa kraje, które odpowiadają za 45% emisji, są w zasadzie poza porozumieniem, no to nawet Unia Europejska odpowiada za 11% emisji, to nawet redukcja do zera tego, co emituje Unia, no nie rozwiąże problemów klimatycznych świata. No, ale tak się...
W ogóle zakładając, że cała ta sprawa ocieplenia, zmian klimatycznych...
Tak, bo już się nie mówi o ociepleniu, ma pan rację. To jest istotna zmiana w retoryce w ostatnich miesiącach.
Zmian klimatycznych w ogóle ma coś wspólnego z emisją CO2 przez człowieka.
No, panie redaktorze, ja nie jestem naukowcem. Powiem panu, że od blisko 5 lat słyszę tę retorykę w Parlamencie Europejskim i mówiąc szczerze, już nie mam siły, żeby z tym polemizować. Jak widać, cały świat już nie ma siły. Co więcej, wprowadzono do polityki unijnej te rozwiązania związane z handlem emisjami, z handlem pozwoleniami na emisję CO2. One od 1 stycznia tego roku stały się instrumentami finansowymi, tak jak obligacja, akcja, opcja i tak dalej, i tak dalej. Jak pan się domyśla, jeżeli coś jest instrumentem finansowym, no to jest zainteresowanie kapitałowe, no i w związku z tym, że jest popyt i podaż, no to z 3 euro za tonę zrobiło się 25 euro za tonę. Teraz...
A pieniądze są, bo można zawsze zajrzeć do kieszeni każdego, kto płaci za rachunek elektryczny i te pieniądze będzie musiał zapłacić, bo inaczej musiał siedzieć
przy świeczkach. Jeżeli coś kosztowało 3 euro, a teraz kosztuje 25 euro, no troszeczkę teraz staniało 22 euro, no to w oczywisty sposób musi się to pojawić także w rachunku za energię.
A ten fundusz, kto będzie się składał na ten fundusz, który ma wspomóc kraje rozwijające się w walce z CO2.
Bogaci na rzecz
krajów. A my jesteśmy bogaci, bo my jesteśmy krajem rozwiniętym. Byliśmy zakwalifikowani, zostaliśmy do krajów rozwiniętych.
No tak, ale jednak tutaj będzie się brało pod uwagę PKB na głowę mieszkańca, a pod tym względem jesteśmy jednak daleko za krajami bardzo zamożnymi.
Czyli jesteśmy w jakimś innym koszyku?
No
i
jesteśmy
nie będziemy...
w trochę innym koszyku, nie będziemy aż tak mocno finansować tego przedsięwzięcia.
A ten, czyli kto będzie do tego funduszu? Jeżeli nie Chiny, nie Stany Zjednoczone,
nie, to znaczy muszę panu powiedzieć tak, że formalnie Stany Zjednoczone jakby ogłosiły, że są poza tym porozumieniem, ale zobowiązały się do tego, że będą prowadziły indywidualną politykę klimatyczną.
I nawet mają jakieś sukcesy, jak możemy przeczytać, że emisja w Stanach Zjednoczonych się bardzo...
Chiny wprawdzie będą redukować po 2030, ale są w tym porozumieniu.
Ale ten fundusz jest ciekawy.
Muszę panu powiedzieć, że ten fundusz, jak sądzę, no oczywiście pewne zapisy pojawiły się w Katowicach, ale one nie w tej sprawie, że ten fundusz jednak powstanie, no ale tak naprawdę nie określono, kto w jakim procencie będzie w nim partycypował. Zakłada się, że po roku 2000, bo on ma wystartować po roku 2020, nie od razu, no ale to już niewiele czasu, że on rocznie będzie wynosił około 100 miliardów dolarów. To naprawdę olbrzymie pieniądze i że zasadnicza część tych środków będzie pochodziła właśnie z handlu emisjami. Ale kto w jakich proporcjach będzie się na niego składał,
to nie jest określone. Pochodziła z portfeli tych, którzy płacą za prąd, a nie tych, którzy...
No wie pan, jak się handluje emisjami, to ktoś, kto je kupuje, za nie płaci.
Tylko tyle, że później... to jest obowiązkowa opłata. Czyli obowiązkowo będziemy się składać na ten fundusz wszyscy, którzy są z krajów rozwiniętych.
Powiem panu tak, no jeżeli będziemy emitować tylko tyle, na ile będziemy mieli, że tak się wyrażę, limit, ale to nie będziemy musieli kupować.
Ale wiemy, że będziemy więcej, bo mamy energetykę opartą o węgiel, więc no, nie ma szans na to.
Wynegocjowaliśmy w ramach polityki unijnej trochę tak zwanych darmowych pozwoleń na emisję CO2. Za nie będziemy płacić. I one są rozdzielane proporcjonalnie pomiędzy tych wielkich emitentów.
A to tymi 100 miliardami kto będzie zarządzał?
Powiem panu,
będzie...
że nie znam szczegółów. No to będzie fundusz na poziomie ONZ-owskim.
Tak, ale ktoś będzie miał te pieniądze, jak wiadomo, jak się ma 100 miliardów dolarów, to dużo rzeczy można zrobić.
Zgoda. Zakładam, że to będzie fundusz jednak związany z właśnie walką ze zmianami klimatycznymi, już nie ociepleniem klimatycznym.
W każdym razie jest to fundusz, którym dysponuje ta ideologia globalnych zmian klimatu. To jest ich fundusz.
Tak.
i przygotowanie do czegoś następnego. Była konwencja Prawa i Sprawiedliwości, która podsumowywała rok i wychodziła do... Nawet trzy lata i wychodziła do 2019. Co istotnego zdarzyło się podczas tej konwencji?
No po pierwsze, zarówno może mniej pan prezes Kaczyński, ale zdecydowanie bardziej pan premier Morawiecki przypomnieli filary naszego sukcesu, a tym głównym jest wiarygodność, co do tej pory no, dosyć rzadko zdarzało się w polskiej polityce, a więc to, co deklarowaliśmy w kampanii wyborczej, szczególnie te nasze sztandarowe posunięcia, co tu dużo ukrywać, kosztowne dla budżetu, mimo że tuż po wyborach odradzano nam, żebyśmy je realizowali, konsekwentnie zrealizowaliśmy i ciągle je realizujemy. Mam na myśli program Rodzina 500+ i obniżenie wieku emerytalnego. Sumarycznie te dwa posunięcia kosztują około 35 miliardów złotych rocznie. To są olbrzymie pieniądze i okazuje się, że je realizujemy, nie pogarszając stanu finansów publicznych. Co więcej, poprawiając ten stan. Jeszcze raz powtórzę, w tym roku deficyt budżetowy wyniesie czy z całego sektora finansów publicznych 0,5% PKB. To jest, będzie najniższy deficyt od 30 lat, a dług publiczny spadnie do 49% PKB. To są nie lada osiągnięcia i muszę panu powiedzieć, że z zainteresowaniem, mimo całej tej retoryki związanej z praworządnością, przygląda się temu Komisja Europejska, szczególnie komisarze zajmujące się polityką gospodarczą.
Z tego zainteresowania zobaczymy, co będzie wynikało, ale przecież w kampaniach wyborczych, dwóch, które będą w przyszłym roku, na pierwszy front idzie pan doktor, tak? Startuje pan do Europarlamentu?
Zobaczymy. Jeszcze na ten temat nie było debaty w Prawie i Sprawiedliwości. Zobaczymy. No oczywiście jestem gotów, jeżeli takie będą dyspozycje. Natomiast myślę, że dyskusja na ten temat będzie na przełomie stycznia i lutego.
Po raz pierwszy wygląda na to, że to są w skali Europy ważne to wybory, prawda. Bo może się przesądzić, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Czy komisarze europejscy będą mogli dalej realizować swoją misję, czy też to się zupełnie zmieni, znajdzie się nowa retoryka w Unii Europejskiej?
Komisarze, jak pan wie, są delegowani przez rządy, więc my pochodzenie komisarzy, w tym ich konotacja polityczna, będzie taka, jaka konotacja polityczna ich rządów. Natomiast ma pan rację, że szykują się poważne zmiany w strukturze Parlamentu Europejskiego. I to widać po wyborach w państwach narodowych. No wystarczy popatrzeć na to, co stało się we Włoszech, ale także w Szwecji. No, w Niemczech mamy wyraźne zmiany, jeżeli chodzi o strukturę parlamentu. Do głosu dochodzą partie, które do tej pory były określane jako antyestablishmentowe i wszystko wskazuje na to, że także struktura parlamentu ulegnie głębokim zmianom. Jak sądzę, tej niepisanej koalicji chadecji i lewicy nie wystarczy już głosów, żeby mieć w Parlamencie Europejskim większość. Liczono, że wzmocnią ich liberałowie, w tym w szczególności liberałowie pochodzący od pana prezydenta Macrona. No ale szczęśliwie jest tak, że pan prezydent Macron odnotowuje coraz niższe poparcie w opinii publicznej i wszystko wskazuje na to, że ten eksperyment się nie powiódł.
Powiedział pan, partie antyestablishmentowe wygrywają, ale teraz Prawo i Sprawiedliwość właściwie jest partią rządzącą, tak?
Jest partią rządzącą, ale nie do końca establishmentową. Jak pan popatrzy na polską scenę polityczną, to widać, że mamy bardzo licznych przeciwników i nie jesteśmy uważani za establishment. Mimo tego, że rządzimy.
W wyborach ważne są uczucia, ważne są emocje, tak naprawdę na tej podstawie Polacy wybierają. Trudno przewidzieć, jakie emocje będą towarzyszyć w momencie dokonywania wyborów, ale teraz ten mecz emocjonalny między opozycją a Prawem i Sprawiedliwością, jak pan ocenia?
No, myślę, że kończymy rok z takim mocnym przypomnieniem, że no jednak to rządzenie i realizowanie programu jest rzeczą niesłychanie ważną, co mówiłem troszeczkę wcześniej, nieobecną do tej pory w polskiej polityce. Z tego, co zapowiedział zarówno prezes Kaczyński, jak i premier Morawiecki, wynika, że już na przełomie stycznia i lutego pojawi się nowa oferta programowa zaadresowana tym razem do klasy średniej. Oczywiście to nie będą pomysły, które będzie można zrealizować w ciągu paru miesięcy, tak jak tak zwaną piątkę Morawieckiego. To będą posunięcia raczej długofalowe, podatkowe, pozwalające Polakom na trochę lepsze zarabianie. I mamy nadzieję, że stabilizując sytuację polityczną, idąc w tę stronę, jednak pozyskamy trochę więcej niż do tej pory wyborców środka i że wybory na jesieni zakończą się dla nas sukcesem.
To rozliczenie nie tylko będzie dotyczyło tych dużych spraw, czyli 500+, emerytur, obniżenie wieku emerytalnego, ale takich spraw symbolicznych, na przykład Stocznia Szczecińska, Przekop Mierzei. Tak, czy to się uda, czy nie? Żaden statek nie powstaje z Stoczni Szczecińskiej.
Panie redaktorze, to są procesy wszystko długofalowe. Rzeczywiście podejmujemy, wspomniał pan o tej inwestycji przekopu Wiślanego. Rzeczywiście to jest rzecz niesłychanie strategiczna z punktu widzenia polskich interesów, ale nie taka łatwa do realizacji. My ją na pewno rozpoczniemy i zakończymy w drugiej kadencji, mimo przeciwności, w tym także pewnie sprzeciwów płynących z Unii Europejskiej, ale szczęśliwie chcemy to realizować za własne budżetowe pieniądze. W związku z tym ta jurysdykcja Brukseli w ten budżet aż tak daleko nie sięga. To jest centralny port komunikacyjny, to jest zmiana wręcz układu sieci kolejowej, wyzwania na kilkanaście lat. Tutaj, jeżeli pan pozwoli, jedną rzecz przy okazji tego klimatu. Bardzo często padają oskarżenia o to, że dopuściliśmy do tego, że mamy duży import rosyjskiego węgla. Rzeczywiście tak jest. Ten import w ciągu paru ostatnich lat wzrósł. Ale wie pan dlaczego? Dlatego, że brakuje polskiego. A dlaczego go brakuje? Ponieważ nasi poprzednicy skasowali inwestycje spółek górniczych. Ba! Te spółki górnicze doprowadzili prawie do zapaści. Żeby dostać się do nowego węgla w takiej kopalni, czyli przygotować nową ścianę do wydobycia, to trzeba 5 lat. Ale i czy, dużych pieniędzy.
Ale czy przygotowujemy te nowe ściany do wydobycia?
Tak, przygotowujemy, tak. Pytałem po wielokroć ministrów zajmujących się tą problematyką i zapewniają, że te inwestycje trwają i za rok, dwa przyjdą już pierwsze rezultaty. I wtedy będzie szansa na ograniczenie tego importu.
Czego panu życzyć na święta Bożego Narodzenia?
Spokojnych, rodzinnych świąt. Ja myślę, że nie tylko mnie, ale wszystkim słuchaczom, z daleka od polityki.
Po tym, co się działo w Strasburgu w czasie ostatniego posiedzenia po zamachu terrorystycznym, na szczęście te święta w Polsce będą przebiegały spokojnie, tak możemy
przynajmniej... Tak, to prawda. Wyróżniamy się pod tym względem w Unii Europejskiej i myślę, że te obrazki z polskich miast pokazujące piękne świąteczne dekoracje przyprawiają ludzi zachodu palpitacje serca. Tam wprawdzie też czasami te dekoracje występują, choć coraz rzadziej, ale bardzo często przy tych dekoracjach, jak się okazuje, można postradać życie.
To nie jest optymistyczny akcent na zakończenie naszej rozmowy, ale bardzo za nią dziękuję. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:37.